Podobno podeszwy butów niektórych komandosów mają odwrócony ślad. Gdy oddział idzie w jednym kierunku, ślady wskazują na przeciwny kierunek marszu i tylko oko wyrafinowanego trapera wie, że jest inaczej. Tych wyrafinowanych jest niewielu, a i na ich zmylenie także są sposoby. Bo kto powiedział, że prawdziwy kierunek nie jest zasłoną dymną dla jakiegoś bardziej wyrafinowanego działania? Tak więc w firmie roboty było co niemiara. Z reguły bywało tak, że tych szczególnie przemęczonych przesuwano po pewnym czasie do działów, których istotą było nic innego jak tylko czynienie działań pozorowanych. Oczywiście najlepiej, gdy ten i ów wierzył, że owe czynności i zadania to prawdziwa polityka tej instytucji. Taki człowiek miał szansę zostać nawet ministrem. A jaka była prawdziwa polityka całego tego molocha? To wiedział może 1% pracowników resortu. Wśród nich i Jan. W firmie w ramach struktur funkcjonowały także całe wydziały sztucznej kariery lub tak zwane inkubatory. Tworzono w nich i testowano figurantów nadających się do objęcia kolejnych stanowisk lub też przechowywano tych, którzy chwilowo odpadli z politycznej karuzeli, a wszystko wskazywało na to, że jeszcze kiedyś mogą się przydać. Nie warto było marnować wielu lat treningów i przygotowań tylko dlatego, że komuś powinęła się noga. Poza tym przechowywalnie pełniły rolę czyśćca, w którym były prominent mógł dostrzec, co tak naprawdę utracił. Po okresie przebywania w tym absurdalnym środowisku markowania pracy był gotów, aby za wszelką cenę podjąć się nowego wyzwania i być absolutnie lojalnym wobec swych mocodawców. Z rozmów z figurantami wiadomo było, że poza obniżoną w wyniku degradacji samooceną, brakowało im najbardziej rzeczy przyziemnych i prostych. Takich jak poranna kawa przyniesiona przez sekretarkę, własne miejsce parkingowe przed siedzibą urzędu lub przedsiębiorstwa, czy służbowy wideotelefon z systemem ograniczającym możliwość podsłuchu. Były też i inne działy tworzące wspólnie zwarty ekosystem, a przy tym kreujące tak skomplikowaną plątaninę hierarchicznych piramid i wzajemnych zależności, że nawet bardzo wnikliwy obserwator nie był w stanie dostrzec tego, o co w tym naprawdę chodzi. Bo jak każda tego typu struktura, będąca maskującą siatką, mogła istnieć sama dla siebie i nie potrzebowała niczego, aby usprawiedliwić potrzebę swojego istnienia. Najlepszym przykładem tego, że maska działa skutecznie, był tak głęboki poziom wewnętrznej dezinformacji, że nawet niektórzy wieloletni pracownicy resortu, mający robić wyłącznie dobre wrażenie, nie wiedzieli, jaka jest ich właściwa rola. Czasami powoływano na przykład nowego kierownika od spraw informatyki, który postanowił zrobić zebranie i zapoznać się ze stanem jakiejś fikcyjnej sprawy. Czasami nawet próbował wydawać polecenia. Z reguły po chwili nie pozostawał po nim ślad. Jego miejsce zajmował nieświadomy niczego potulny idiota, którego życiowym powołaniem było przenoszenie spójników niepotrzebnych, jak on sam, pismach na początek następnego wiersza. To, że pisma były bądź głupawe, bądź nikomu do niczego niepotrzebne, nie było powodem do najmniejszej nawet refleksji z jego strony. Tak na ogół funkcjonowali figuranci średniego szczebla. Ci wyższego mieli z kolei inne ulubione zajęcia i pasje. Najbardziej cenioną przez nich robotą było podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, spotkań i podpisywanie intencyjnych listów. Poza generowaniem roboty dla niższych szczebli figurantów i tworzenia u nich poczucia potrzeby istnienia, pozwalało to figurantom wyższego szczebla na to, co lubili najbardziej. Pławienie się w rozkoszach pozornej władzy i leczącym kompleksy poczuciu ważności. Przy ledwie słyszalnym szumie windy dotarł wreszcie na swoje piętro. Dookoła panował półmrok, gdzieniegdzie tylko oświetlany niewielkimi lampkami, jak w kinie, tuż przed rozpoczęciem seansu. Nie było potrzeby włączania silniejszego oświetlenia. Z korytarza korzystała przecież tylko garstka ludzi, a piętro to nie było dostępne dla postronnych ludzi. Odpowiedział na pozdrowienie ze strony siedzącego tam portiera. Ten, w odróżnieniu od portiera w Liberii, nudzącego się w holu jego mrówkowca, miał zajęcie znacznie bardziej praktyczne i poważne. O powadze i zakresie jego kompetencji świadczyła wypchana półautomatycznym pistoletem kabura niedbale ukryta pod kapą jego marynarki. Na wypadek, gdyby jednak jakiś niepowołany petent postanowił zwiedzić to piętro. Jan zbliżył swój identyfikator do drzwi z napisem Centrum serwerowe. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. I wszedł do środka. W środku otwartego pomieszczenia nie było żadnych serwerów, lecz biurka z laptopami. Było to najnormalniejsze na świecie biuro, tylko tajne. Państwo w państwie. Chodziło o to, aby w najlepszy możliwy sposób ukryć jego lokalizację. A że informatyczne systemy w idealny sposób utrudniają wstęp osób niepowołanych, nie trzeba było specjalnie kombinować, aby pod tym pretekstem zakonspirować ową instytucjonalną hubę. Można podejrzewać, że w gmachu resortu znajdowało się 10 lub 15 tego rodzaju centrum serwerowych. Przecież w ministerstwie z wiedzą w nazwie przetwarzanie informacji to jak najbardziej naturalna rzecz na świecie. Zawsze można było szybko zmienić lokalizację, tym bardziej, że połowa informatycznego złomu zalegającego na poszczególnych piętrach była doskonałym rekwizytem pośród teatralnych dekoracji całej instytucji. Informatyczna maskarada nakazywała, aby pracowników tajnych biur nazywać informatykami. Wszak nie tylko wiedza, ale i pojednanie potrzebuje informacji. Czyż nie? Po wejściu do pokoju uściskał dłonie swych kolegów. Widząc ich, ktoś postronny mógłby pomyśleć, że trafił na jakąś żałobną, pożegnalną uroczystość. Siedzieli cicho, sącząc powoli aromatyczny płyn ze swych filiżanek. — Mówiłem, panowie, żeby nie zaczynać od rana — powiedział Jan. — Ostatnio mówiłeś, że nie można zaczynać bez ciebie — odpowiedział jeden z mężczyzn siedzących obok drzwi, wyciągając ze stojącego na biurku pustego segregatora butelkę czystej wódki. Wyciągnął także z wysuniętej szuflady kolejną filiżankę i wręczył ją Janowi. Ten przyjął ją bez zaskoczenia. Gdy filiżanka była już pełna, a butelka nieco bardziej pusta, usiadł wygodnie na krześle. Ktoś mógłby sądzić, że picie w pracy jest nielegalne, szkodliwe dla zdrowia, obniża jej wartość lub ją wręcz uniemożliwia. W ich robocie 100 gram było czasami niezbędne. Alkohol obniżał reakcję na często zbyt silne bodźce i łagodził niezabite jeszcze w wyniku intensywnych szkoleń ewentualne wyrzuty sumienia. Sprawiał jeszcze jedno. Przed wyprawą na miasto owa setka czystej sprawiała, że byli jeszcze bardziej nierozpoznawalnymi. Kto potraktuje poważnie podchmielonego człowieka? W tłumie pijanych jeszcze jeden nie robi żadnej różnicy. Alkohol był więc niczym pokryty kamuflażowym wzorem mundur w leśnej gęstwinie. Upodabniał do otoczenia. Gdyby któremuś z przypadkowych świadków ich zawodowych eskapad przyszło do głowy kiedyś złożyć zeznania, powiedziałby, że był tam jeszcze jakiś pijak? Potem spożywanie alkoholu weszło w krew, stając się codziennym rytuałem, niczym w wielu biurach poranna kawa. Ich organizmy uodporniły się na stosowaną dawkę alkoholu. Filiżanki pojawiły się na wypadek, gdyby któryś z wyższych rangą figurantów postanowił tu wejść. Rutynowym odruchem ich profesji było robienie pewnych rzeczy na wszelki wypadek. Niezapowiedziana wizyta jakiegoś wyższego rangą funkcjonariusza dotychczas się nie zdarzyła i najprawdopodobniej się nie zdarzy. Poza tym, nawet gdyby to się stało, pewnie niezapowiedziany gość przyłączyłby się do porannej imprezki. Tego typu rytuał miał jeszcze jedną ważną funkcję. Cementował zespół. Tworzył w nim wewnętrzną hierarchię wartości. Trzeba było być wiernym nie tylko szefom, ale i grupie, która daje oparcie i niczym rozpięta siatka pozwalała ludziom zatrzymywać się tuż przed zderzeniem z ziemią. Każdy z nich wiedział, że może liczyć na pozostałych.